Witajcie w podcaście Efekt Motyla. Z tej strony Grzegorz Motyl. W tym odcinku spróbuję takiej trochę nowej formuły. Zobaczymy, jak to zadziała. Jeśli będzie ok, to może od czasu do czasu będę wrzucał takie odcinki monologowe. Już wcześniej wrzuciłem kilka takich odcinków o kryptowalutach. Więc dzisiejszy temat, o którym chciałem opowiedzieć, to rekrutacja. Chciałem powiedzieć o rekrutacji z perspektywy kandydata oraz z perspektywy firmy, która szuka kandydatów, ponieważ byłem wielokrotnie po obydwu stronach, na obu biegunach. Oraz trzeci taki aspekt, który jest troszeczkę obok tego, chociaż oczywiście łączy się bardzo mocno z jednym i drugim, to kilka moich takich refleksji o tym, jak na LinkedIn się współpracuje z rekruterami. Więc może zacznę najpierw od perspektywy kandydata, bo to jest na pewno dla nas programistów jest to ciekawsze. Chociaż pewnie ta druga perspektywa i zajrzenie tutaj za kulisy całego procesu rekrutacji też na pewno będzie ciekawa, więc zostańcie na drugą część. No ale zacznijmy od tego kandydata. No więc są dwa rodzaje doświadczenia rekrutacyjnego, które można mieć. I to jest albo dobre doświadczenie, albo złe doświadczenie, prawda? No nie jest nigdy tak, że każda próba podjęta przez nas, gdzieś zgłoszenie się do procesu rekrutacji, to że zawsze to było super interesujące i było z korzyścią i było to fajne doświadczenie i tak dalej. No bywają niestety przykre doświadczenia, a poza tym statystycznie no to przynajmniej 50% twoich i moich rekrutacji będzie nieudana. I to po prostu wynika ze statystyki i nie ma to nawet znaczenia, na jakim jesteś poziomie. Czy rekrutujesz się na stanowisko architekta, senior developera, regular developera, mida, czy nie wiem, testera oprogramowania na poziomie seniorskim czy juniorskim, to nie ma znaczenia. Po prostu nie zawsze będzie ta chemia, prawda? To raz, a czasem masz gorszy dzień, czasem po prostu jakieś dziwne rzeczy się dzieją na tej rekrutacji. Albo za bardzo, nie wiem, emocje poniosą i z tych nerwów ci coś tam nie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. No więc może zacznijmy od złego doświadczenia, a mianowicie co ja jako kandydat mogę przeżyć nieciekawego w związku z procesem rekrutacji. Co robią źle po prostu inni, ci rekrutujący. No przede wszystkim takim grzechem głównym rekruterów to jest brak feedbacku. Poświęciliśmy ileś tam czasu na te rozmowy, przygotowywaliśmy się, rozmawialiśmy. Na koniec po prostu jest głucha cisza. No jeszcze pół biedy, jak dostaniemy tam informację, że no dziękujemy, wybraliśmy innego kandydata. Okej, to przynajmniej tyle, wiesz. Taki feedback, na przykład dlaczego nie wybraliśmy ciebie, albo nie wiem, jeżeli dajmy na to technicznie ktoś ma jakieś braki do nadrobienia, bardzo rzadko się zdarza, niestety. No i to jest oczywiście coś, czego byśmy nie chcieli. Teraz może powiem o moim właśnie doświadczeniu. Skupię się na przykładach. Kilka takich rekrutacji, które pamiętam gdzieś tam, które miałem w przeszłości i były tak złe, że je zapamiętałem. Chociaż nasza oczywiście psychika jest taka, że wypiera te złe doświadczenia. Tak po prostu działamy, ale nie jest to podcast o psychologii, więc do rzeczy. Raz mi się zdarzyło tak, że była świetna rekrutacja. Najpierw rozmawiałem z HR-ami, bardzo miła rozmowa. Później była rozmowa techniczna za jakiś czas, która też była przeprowadzona w taki sposób bardzo fajny. Była to taka partnerska rozmowa, coś co ja lubię. Właśnie zamiast jakichś dziwnych zadań algorytmicznych, To po prostu była to rozmowa, z której można było od razu się zorientować, na jakim poziomie są obydwie strony. Były tam oczywiście szczegółowe bardziej pytania, które pomagały firmie zorientować się, czy tam w tych technologiach faktycznie się orientuje, czy wiem, jak to i tamto działa. Na te wszystkie pytania akurat szczęśliwie znałem odpowiedź, no i wszystko wygląda świetnie. Nawet jest pewna taka trochę chemia z prowadzącym, to znaczy czuję, że ta rozmowa jest fajna, jest kontakt, chciałbym chyba pracować z tą osobą, wszystko wygląda fajnie, ale dowiaduję się na koniec, że jakby bardzo, bardzo dobrze się nam rozmawia, wszystko jest super, też technicznie jesteś na bardzo wysokim poziomie, ale my już zatrudniliśmy na to stanowisko już kogoś. No po prostu ręce mi opadły. No to po co, oddaj mi tą godzinę, tak, z powrotem, człowieku, to po co my żeśmy rozmawiali? Po co ta szopka? No nie, może to było po to, żeby mi udowodnić, że nie umiem czegoś, albo sobie taką zbudować bazę na później. Nie wiem, a generalnie zostałem z takim poczuciem, że mój czas nie był szanowany, bo ja nie rozmawiałem tam po to, żeby komuś się wpisać na listę oczekujących na przyszłość, tylko żeby faktycznie móc konkurować o tą pozycję konkretną, prawda? Więc nie szanowano mojego czasu. Może tam panuje taki chaos, że oni po prostu nie wiedzą, ile mają wakatów. No jakaś czerwona lampka się zapala w głowie kandydata. No i nawet nie jestem pewien, czy później, gdybym za kilka miesięcy usłyszał, że oto teraz, nie wiem, ten inny kandydat zrezygnował albo go zwolniliśmy, to teraz twoja kolej. To nie jestem pewien, czy chciałbym dalej rozmawiać. Nie mówię kategorycznie nie, co do zasady, ale na pewno czerwona lampka się zapaliła. Drugie takie złe doświadczenia są często związane z tymi zadaniami technicznymi. Najgorsze, co może zdarzyć się, to chyba jest programowanie na kartce za pomocą długopisu, co oczywiście nijak się nie ma do pracy programisty, ale to na szczęście już dzięki temu, że większość rekrutacji ostatnio się odbywa zdalnie, to już nie da się tego zrobić, nie mogą ci komputerzy tego nam robić, no więc robią drugą, najgorszą rzecz, która jest tylko o szczebelek lepsza od tamtej, mianowicie dają nam często jakiegoś sandboxa, który nie ma żadnych hintów, goła klawiatura, prawda, i żadnego formatowania. I tak w ten sposób mamy często do rozwiązania jakieś skomplikowane algorytmiczne zadanie. Oczywiście jest nam mierzony czas i rekruter w tym czasie łypie na nas i coś złowrogo notuje w swoim notesie, co buduje taką atmosferę napięcia. W tej oto atmosferze my musimy oczywiście zrozumieć problem, z którym się pierwszy raz spotykamy, spróbować go rozwiązać, przejść te wszystkie trudności związane z tym, że kod nie jest podświetlany tak, jak to do tego nasz mózg przywykł. Nie jest formatowany, więc gdzieś tam walczymy z tymi spacjami, enterami. Oczywiście tam debugowanie, to zapomnij w tym wszystkim. W niektórych tam oczywiście jakieś tam logi da się wydobyć, ale całe to doświadczenie to jest po prostu koszmar. Jeżeli nam się oczywiście uda to zrobić na jakieś takie działające, wygląda to kiepsko. Sami mamy poczucie, że nam się to nie podoba, no ale przynajmniej to działa, tak? W najlepszym wypadku, a w najgorszym ten jakby cały stres i czas sprawia, że się nie wyrabiamy, po czym rekruter oczywiście automatycznie nam mówi, że do widzenia. I tyle już o nim słyszeliśmy, żadnego więcej feedbacku nie będzie, nie liczcie na to. To jest właśnie tego typu złe doświadczenie. Tutaj taka mała też dygresja. Raz miałem tego typu złe doświadczenie, z którego wyciągnąłem bardzo taką dla mnie cenną lekcję i tak naprawdę zmieniło ono zupełnie sposób, w jaki pracuję. Mianowicie byłem na rozmowie kiedyś i dostałem trywialne zadanie. Mianowicie no, był tam taki trochę jakiś forma webowego VS Code'a, czyli było troszeczkę lepiej. Projekt był taki, że nie tylko jakiś tam algorytmik, tylko właśnie można było pliki tworzyć sobie jak w VS Code'zie i zadanie rozwiązać podobnie jak to się robi normalnie, a zadanie było trywialne. Była do zrobienia to-do lista, czyli to jest w Reakcie. A jeszcze można było, zdaje się, wybrać nawet technologię w jakiejś. A jest to jakby sztandarowy tutorial z Reacta, to-do lista, no przecież trywialne, prawda? Czasu na to było pół godziny, no więc jak najbardziej da się to zrobić. No ale ja oczywiście, ponieważ to było na bardziej seniorskie stanowisko rozmowa, uznałem, że no to nie jest możliwe, żeby jakby oni takie proste zadania dawali bez powodu. Na pewno chcą zobaczyć, jak tutaj wspaniale się popiszesz, nie? I zacząłem to zadanie, krótko mówiąc, przekombinowałem i nie wyrobiłem się w czasie, bo zacząłem za dużo tam rzeczy do tego dodawać, ponieważ oni, było ich tam więcej niż jeden, tych rekruterów, którzy na mnie patrzyli z ekranu. Oni cały czas na mnie patrzyli, co jakiś czas mnie tam gdzieś kijem popędzali, że szybciej, szybciej. No to ja miałem takie wrażenie, że im będę opowiadał, co ja robię i jak myślę, bo może to o to chodzi, tak, że to jest taka forma takiego percodingu, że oni się może włączą w to albo chcą jakby w ten sposób zrozumieć, jak ja rozwiązuję to zadanie. Ale bardziej tak miałem wrażenie, że to będzie percoding trochę, że trochę będzie więcej jakiejś interakcji z nimi. No więc ja opowiadam ciągle, co robię i sam to klepię, czyli taki mam percoding z samym sobą. No i w tym wszystkim w ogóle straciłem poczucie czasu, bo nie kontrolowałem tego czasu. No i okazało się, że chociaż szło, jakoś ten postęp był cały czas, a ja tam opowiadam, jak to robię i dodaję kolejny elemencik do elemenciku, klocek do klocka. No i w pewnym momencie mi powiedzieli, okej, to my na tym etapie już ci podziękujemy. No i oczywiście już wtedy wiem, że no słabo, zrobiłem błąd jakiś, no ale patrzę na to, no przecież tutaj jakby to wszystko zgodnie ze sztuką jest napisane, czemu oni mi dziękują. No, szukali, widzę, takiego bardziej sprintera, kogoś, kto pod presją czasu szybko pisze. Takie moje pierwsze było jakby interpretacja tego i być może tak było, ale również możliwe, że później miałem takie refleksje, bo oczywiście się nad tym zastanawiałem, co poszło nie tak i jakie mogę wyciągnąć wnioski. Ja mówiłem wam na wstępie tego mojej przydługiej może opowieści, że to zmieniło trochę mnie, to doświadczenie. Mianowicie doszedłem do wniosku, że błąd, który popełniłem, to był taki, że zamiast rozwiązać to zadanie najszybciej jak się dało, a później siadłem sobie na spokojnie po prostu taką najprostszą to-do listę, to w 10 minut napisałem i to by pewnie tych rekruterów zadowoliło, to ja od razu gdzieś tam zacząłem te fajerwerki odpalać i próbować to jakoś tak super upiększyć i zrobić rozwiązanie, nie wiem, skoro szukają seniora, to jakieś tam seniorskie rzeczy tam koniecznie wrzucać. A mianowicie trzeba najpierw się skupić na rozwiązaniu problemu. Potem to refaktoryzujmy, tak? Potem to można upiększyć. Zostało czasu trochę, okej, dodam to, ale przynajmniej zawsze mogę się cofnąć do ostatniego działającego rozwiązania, no po prostu Agile, tak? I w sumie to z tych takich zadań na czas, to teraz oceniam, że to nie było wcale głupie podejście tych ludzi, którzy tak to rekrutowali, bo właśnie tak powinno się pracować. Ja tak naprawdę od tamtej pory trochę szybciej zacząłem dostarczać rzeczy, które sam robię, bo teraz się zawsze najpierw mówię, okej, to zróbmy to najpierw najszybciej, najprościej jak się da, niech to będzie głupie, ale niech działa, tak? A później z reguły jest czas na tą refaktoryzację i zrobienie tego w lepszy sposób, ale jakby ten proces po prostu jest bardziej satysfakcjonujący, bo zamiast kropki rysować, które zostaną dopiero połączone gdzieś tam w tym jednym z kolejnych kroków, to mamy już od razu jakiś, może nie najpiękniejszy, ale przynajmniej działający fragment, tak? No więc to może tyle o tych złych doświadczeniach, bo już i tak długo gadam. Natomiast jakie to doświadczenie powinno być? Jakie są dobre doświadczenia? No oczywiście zdalna rekrutacja przede wszystkim. To jest coś pięknego w dzisiejszych czasach. Ja pamiętam kiedyś trzeba było zawsze jeździć do tej firmy. No, ma to swoje zalety oczywiście, ale tak jak mówiłem, połowa tych rekrutacji to będzie fail, przynajmniej. Jak jesteś bardziej juniorem, to nawet jeszcze więcej niż połowa. Musisz, może nie wiem, 20% się uda, czyli musisz tych 10 wizyt zrobić, żeby mieć jakieś dwie w miarę oferty. No więc to oczywiście, no, generalnie chodzi o czas, prawda? No, mnóstwo czasu to zajmie, to do jazdy. Jest to bardziej stresujące w związku z tym przeżyciem, bo musisz tam. Boisz się, żeby się nie spóźnić, no więc przyjeżdżasz dużo wcześniej, bo nie wiesz, gdzie to jest przecież, tak? Musisz to odnaleźć, te drzwi, tą recepcję. Potem gdzieś tam czekasz, te wszystkie momenty oczekiwań są dłuższe. No, ja jeżeli mam się po prostu gdzieś tam wdzwonić na Zooma czy gdzieś, no to ceremonie są dużo krótsze, jestem też u siebie, czuję się dużo pewniej. Nie straciłem tyle czasu, a potem wiadomo, że oczywiście, jeśli wszystko idzie dobrze, to i tak spotkamy się face to face, albo może być jakiś kolejny etap taki zapoznawczy w tym procesie. Więc całą zdalność w ogóle pracy to oceniam dobrze. Oczywiście rozumiem, że to pewnie jest kwestia indywidualna, jedni to lubią, inni nie. Pewnie sami rekrutujący trochę mniej, bo to wiadomo, że. Jednak coś tam się w tym przekazie traci całym, prawda? Jest trudniej ten wniosek wyciągnąć. Druga rzecz taka, która w dobrym doświadczeniu rekrutacyjnym powinnam na pewno się znaleźć, to jest przestrzeń na moje pytania. No tutaj jakby dwie strony uczestniczą, prawda, w tej rekrutacji. Ja też chcę się dowiedzieć o tej pracy, czegoś więcej niż tylko czy dostanę laptopa, tak? Albo czy są jakieś tam benefity, ale chcę poznać technologię, nie wiem, konkurencję biznesową tej firmy. No, szereg pytań, jak onboarding będzie wyglądał, jak mój pierwszy dzień w pracy będzie wyglądał, o projekcie, o technologiach użytych, o zespole, o kulturze firmy. No, tych pytań jest z mojej strony też sporo i też ja myślę, że każdy z Was, jeżeli przygotowujecie się do rozmowy, no to takie pytania musicie mieć przygotowane, prawda? Bo z kolei z punktu widzenia firmy, jeżeli ona właśnie umożliwia nam zadawanie tych pytań, a my nie mamy tych pytań przygotowanych, no to też jakaś tam czerwona lampka się zapala. No to znaczy, że być może nie jesteśmy najlepszym kandydatem na to stanowisko. Może tak bardzo nam nie zależy, albo zależy nam tylko na pieniądzach i nasza motywacja będzie słaba. No ale generalnie ta przestrzeń na pytania powinna być i ona w takim dobrym doświadczeniu rekrutacyjnym powinna się znaleźć. Wydaje mi się, że zwłaszcza na takie seniorskie, ale na juniorskich też pozycjach, to taka partnerska rozmowa to moim zdaniem jest najlepsza forma przeprowadzenia rekrutacji, zwłaszcza rekrutacji zdalnej. I to nie znaczy, że to jest tylko takie, wiecie, miękkie, tak jak ja tutaj sobie trochę tam w tym podcaście gdzieś tam gadam. No oczywiście ważne, żeby ten flow był, ale jest tam w takiej rozmowie też miejsce na jakieś twarde pytania, tak? Można zapytać o wyjaśnienie jakichś tam pojęć, nie wiem, jak działa JavaScript w przeglądarce, co to jest Clojure i tak dalej. Jakieś takie pytania techniczne, no i też to widać, jak ta osoba, jakie ma wtedy zrozumienie, to raz, samych problemów i pojęć, a dwa, czy potrafi opowiedzieć o tym w sposób techniczny. Jednym z lepszych takich doświadczeń właśnie, jakie miałem, to była taka rozmowa, na której właśnie został mi przedstawione konkretne zadanie do wykonania. To znaczy, jakby nie oczekiwano tam, że ja teraz siądę i zaimplementuję to, rekrutujący przeprowadzał ze mną taką jakby burzę mózgów. Jak my to rozwiążemy razem, tak? Tak jakbyśmy we dwóch dostali zadania gdzieś od szefa i mieli teraz taki czas na opracowanie rozwiązania, które zaimplementujemy. I tutaj kluczowe, przy czym były też dostępne, to znaczy ja mogłem zadawać dowolne pytania o tym problemie i jakie są ograniczenia i tak dalej. I rekrutujący znał ograniczenia wszystkie i też na tej podstawie mógł się zorientować, prawda, czy w jaki sposób ja myślę i czy właśnie pytam o te rzeczy, czy uwzględniam różnego rodzaju niuanse tutaj. No i to było ciekawe, bo często w tego typu problemach życiowych, które rozwiązujemy jako programiści, no nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Są różne możliwości. No i teraz sprawdzenie, czy ten flow jest, czy komunikacja przede wszystkim jest dobra, no jest kluczowy. No chcesz pracować z taką osobą, z którą da się później porozmawiać i wspólnie rozwiązywać problemy. Jedną z takich też fajnych rzeczy, na które można sobie pozwolić obecnie, kiedy rynek jest jaki jest, a jeżeli jesteś bardziej seniorem, to na przykład ja w jednej z firm, do których rekrutowałem, poprosiłem o możliwość takiego dnia próbnego. To znaczy już dobrze poszły rozmowy techniczne. Chciałem poznać zespół, zobaczyć troszkę więcej. I zanim podpisałem umowę, to po podpisaniu takiego listu intencyjnego, wziąłem po prostu urlop w tej pracy, z której rezygnowałem i poszedłem na taki dzień próbny razem z zespołem. No i to było super. To było super, bo mogłem oczywiście się sam zorientować w tym, jak moje dni w tej firmie będą wyglądać. No i to była firma, w której ja później bardzo, bardzo długo pracowałem. Też odszedłem stamtąd tylko dlatego, że po prostu się trochę tutaj sytuacja podatkowa pozmieniała i musiałem trochę zmienić formę zatrudnienia. A tak to bym tam dalej pracował na pewno. No i trzeci element, o którym już wspominałem, no to feedback. Po prostu oczekujemy, że ten feedback będzie. Ja się też nauczyłem, że ponieważ z reguły to później już nie ma kontaktu z tą osobą na przykład techniczną, która nas gdzieś tam, że tak powiem, egzaminuje, to ja proszę o ten feedback na gorąco. Już widać, że ta rozmowa zmierza ku końcowi, to proszę o to, żeby mi dać feedback. Sam też daję taki krótki feedback, jeżeli ja przeprowadzam rekrutację. Mianowicie, jeżeli kandydat na przykład jakieś tam miał braki, to można mu powiedzieć, słuchaj, tutaj było dobrze, tutaj jest, widać wiedza, ale na przykład ten i ten obszar widać, że trzeba sobie odświeżyć, przypomnieć, bo tutaj było brak pewności siebie, albo gdzieś tam parę błędów popełniłeś, albo no, nie wiedziałeś tego i tego. Albo no, feedback o komunikacji, że nie wiem, że może niejasne były te jakieś tam opisy, czy za mało pytań zadawałeś. Więc taki szybki na gorąco feedback jest dobry. Też moja rada dla was, jeżeli uczestniczycie w procesach, no to sobie też na gorąco zapisać, jakie były pytania techniczne, jakie zadania, bo to bardzo pomoże przygotować się do kolejnej rozmowy. Zwłaszcza jeżeli czegoś nie widzieliśmy, gdzieś się tam noga powinęła. No dobrze, no to teraz z punktu widzenia firmy, no ja uczestniczyłem w takich procesach już, żeby dać do HR-ów pewną rekomendację, na jakim poziomie technicznym jest kandydat, więc jakby to było moje zadanie. I tutaj jest ważne, żeby zdać sobie sprawę, jeżeli jesteś po tej drugiej stronie, jeżeli jesteś rekrutującym, to spróbuj, żeby to doświadczenie kandydat mógł wpisać do tej listy dobrych doświadczeń, a nie złych. A żeby to mogło mieć miejsce, to musisz sobie zrobić taką pewną refleksję przed tą rozmową, wiedzieć mniej więcej, czego szukasz, jakie zadasz pytania, jak poprowadzić tą rozmowę. To jest raz. Dwa, szacunek dla kandydata. Kandydat się stresuje, nie utrudniaj mu życia. Nie próbuj okazywać swojej wyższości, bo to chyba nie ma nic gorszego niż właśnie jakiś taki arogancki rekruter, który gdzieś tam próbuje udowadniać komuś niewiedzę. Każdy ma prawo być na tym poziomie, na jakim jest. Jeżeli komuś brakowało wiedzy technicznej albo jakiejś zdolności, to daj po prostu konstruktywny feedback, a nie pastw się nad kandydatem, on tak się stresuje. I uwierz mi, będzie ci wdzięczny za to, że mu podpowiesz, gdzie może się jeszcze podciągnąć. Opowiedz trochę o firmie, ale nie przedłużaj tego, nie róbmy z tego jakiegoś półgodzinnej tyrady, bo ci zabraknie czasu później na to, żeby porozmawiać o tym, co jest tak naprawdę interesujące, a mianowicie o samych technologiach. Moja też rada jest taka, żeby w czasie rozmowy, to zresztą zdaje się, jest opisane również w książce bardzo dobry Software Craftsmanship w rozdziale poświęconym rekrutacji, ale ja też to stosuję i jest to po prostu tworzenie takiej mind mapy w momencie rozmowy. To znaczy zapisujemy jakby kolejne odgałęzienia od głównego tematu, jak rozmawiamy, i kiedy dana gałąź zostanie wyczerpana, no to możemy przejść do kolejnej, do tej, która wcześniej była tylko wspomniana, a na koniec nam daje pewien obraz, mniej więcej po czym się poruszaliśmy. Może też to być pomocna przygotować taką ogólną mindmapę wcześniej, przed rozmową, żeby wiedzieć mniej więcej, jakie tematy są istotne i jakoś tam porównać tych kandydatów, prawda? Żeby widzieć, żeby nie było tak, że ktoś, nie wiem, komuś się trafiły łatwe pytania i miał łatwiej. No, żeby było fair. Programowanie w parach, świetna sprawa na rozmowę rekrutacyjną. Nawet zdalnie przecież to da się zrobić. Można albo zrobić jakąś codecutę przygotowaną wcześniej. Pamiętaj tylko, że ty znasz już problem, kandydat go nie zna. Więc coś, co ci się wydaje już oczywiste, twój mózg już leci tą, wiesz, autostradą, którą ma neuronalną zbudowaną, a kandydat przedziera się z maczetą przez dżunglę. Więc daj mu czas, daj mu jakieś tam podpowiedzi, naprowadź go na dobrą drogę. No i idźcie razem gdzieś tam do przodu, żeby to też nie było tak, że właśnie ocenisz go za szybko. Teraz może jeszcze jeden element, dwa w zasadzie, tam mianowicie czerwona lampka, gdzie się zapala i antywzorce, o których już trochę wspomniałem. Więc na pewno jakiś tam wykrzyknik, czerwoną lampkę możesz w swoich notatkach zapisać, jeżeli kandydat o nic nie pyta. Nie, jak już skończysz ty rozmawiać, dasz ten czas na pytania i kandydat nie ma żadnych pytań, albo pyta tylko o benefity, no to trochę słabo. To znaczy, że mu nie zależy w ogóle na tej pracy, albo jest tak skupiony na, nie wiem, kwestiach finansowych, że one go jedynie motywują. No i za chwilę oczywiście, jak się przyzwyczai do tych nowych finansów, bo zakładam, że ktoś, kto idzie do pracy, to z reguły zmienia na troszkę więcej niż miał wcześniej. No to już ta motywacja mu minie, no i będziemy tak się kręcić. Jeżeli kandydat się nie rozwija samodzielnie, nie ma jakiegoś bloga, nie ma pet projektu, nie potrafi opowiedzieć o tym, jak się uczy, jakie ma ulubione podcasty, no tutaj polecam oczywiście jeden, wiadomo, efekt motyla. No ale są inne, prawda? Jest mnóstwo podcastów. Jeżeli niczego nie słucha, niczego nie czyta, duża czerwona lampka. Brak poczucia humoru. Tutaj to raczej mała czerwona lampka, bo może być tak, że stres zjada kandydata. Ale jeżeli nie ma kompletnie tej chemii, albo nie wiem, ty zażartowałeś i kompletnie w próżnię to trafiło, no to gdzieś tam jakaś mała czerwona lampka się zapala. Brak wiedzy. Oczywiście tutaj to zależy, kogo szukamy, bo nie zawsze szukamy jakiegoś eksperta. Czasem, jeżeli ktoś widać, że się rozwija, widać, że ma właśnie tą samodzielność w myśleniu i tak dalej, jest na jakimś bardziej juniorskim poziomie, to będzie to lepszy kandydat niż ktoś z dobrą wiedzą, ale bez poczucia humoru i bez umiejętności komunikacji, prawda? Więc zależy, kogo szukamy. No i na koniec, no, brak kultury osobistej, to wiadomo, no nie ma o czym gadać, prawda? No i teraz może jeszcze bardzo krótko o antywzorcach. Mówiłem już tutaj z punktu widzenia, jak nie przeprowadzać takiej rozmowy. No już mówiłem o tym wymądrzaniu się. Nie zadawaj też podchwytliwych pytań. Sam tego nie lubisz, prawda? No jest to słabe. Jest to słabe. No, no o co chodzi? Chcesz tutaj kogoś złapać? No to, że nie pomyślał o jakimś tam, wiesz, pułapce, którą na niego zostawiłeś? Szanujmy się. Też mówiłem o tym, że właśnie nie próbuj udowadniać kandydatowi, że jest głupcem, prawda? Jeżeli są z kolei zadania techniczne, praktyczne, że to będzie programował ten kandydat, to nie blokuj mu internetu, niech może sobie tam zajrzeć na ten Stack Overflow. Jeżeli to zadanie jest tak trywialne, że to można skopiować z internetu, no to niech skopiuje. No to udowodni ci, że po prostu to było słabe zadanie. Ale no nie da się w dzisiejszych czasach programować bez internetu, a nawet bym powiedział, że niedługo pewnie nie będzie się dało bez asystenta AI, który ci tutaj pomaga. Więc nie blokuj tego, bo to jest po prostu część pracy. Pisanie na papierze, też o tym krótko mówiłem, jest bardzo krótko. No, to jest po prostu mega słabe. Nie szukamy jakiegoś mnicha, który będzie kopiował księgi, prawda? Tylko szukamy programisty, więc okej, whiteboard jakiś na zasadzie takiej, że niech narysuje diagram jakiś, niech coś spróbuje graficznie mi wytłumaczyć. Okej, jak najbardziej tak. Wtedy tamten wirtualny czy fizyczny papier, jak najbardziej tak. Ale nie każ na Boga pisać kodu za pomocą długopisu. No i implementacja algorytmów też jest słaba. No chyba, że twoja praca jest jakaś mega algorytmiczna i tego typu problemy rozwiązujesz na co dzień, to tak, ale w większości wypadków nijak to się nie ma do tych problemów, które na co dzień rozwiązujemy. I tak oto przechodzę do ostatniej, najkrótszej części, mianowicie interakcja z rekruterami na LinkedInie. Już bardzo krótko, nie chcę przedłużać odcinka zanadto. No, takie mamy czasy, że większość z nas szuka biernie pracy. To znaczy, jeżeli masz coś faktycznie, co sprawiło, że chcesz zmienić, no to okej, okay, to pewnie szukasz aktywnie. I troszkę to inaczej będzie wyglądało, ale to dzisiaj o tym nie będę mówił. Natomiast często jest tak, że biernie szukamy. O co chodzi z tym biernym szukaniem? No, jest to pewne takie monitorowanie rynku. Na przykład, no ja tak naprawdę to nie szukam pracy, ale jak już rekruter do mnie tam mnie pingnie na LinkedInie, no to zobaczę chociaż jakie są widełki, prawda? Żeby wiedzieć później po prostu na rynku, ile jest ta moja praca teraz warta. Jak będę miał rozmowę z szefem, to mu powiem, słuchaj, no ja zarabiam X, a tutaj są oferty, nie wiem, 2X, tak? No to coś jest nie tak, musimy tutaj coś zrewidować. Dobrze jest mieć takie zorientowanie po prostu w rynku, prawda? Więc to jest takie bierne szukanie. No też nie marnujmy czasu tych rekruterów. I nie dawajmy im jakiejś tam nadziei, że będziemy zaraz zmieniać projekt, jeżeli nie mamy takich intencji, ale często bywa tak w praktyce, że się okazuje, że faktycznie te oferty są gdzieś tam dużo lepsze, albo ta biernie gdzieś tam zapoznana oferta jest na tyle interesująca, że mimo, że nie byliśmy gdzieś tam przekonani do zmiany, to może nas to jednak gdzieś tam skłonić do przynajmniej spróbowania i wzięcia udziału w tym procesie rekrutacji. No nie wiem, dostałeś ofertę od Google'a, Microsoftu, Tesli czy kogoś tam takiego z takich dream job, no to okej, okay, to spróbuję, tak? No i bywa, że wtedy zmienisz pracę, więc to jest jak część tego naszego życia. No ten LinkedIn jest takim pewnym standardem, nie? Wydaje mnie. Mnie denerwuje, jeżeli rekruterzy z takimi ofertami wrzucanymi na zasadzie, że ja sam niczego nie szukam, nie daję sygnałów, że szukam, ale dostaję, jeżeli oni się mijają kompletnie z moim poziomem. Co mam na myśli? No mam na myśli, że na przykład jeżeli jestem, nie wiem, mam od dwóch czy tam trzech prac stanowisko seniorskie, dostaję jakąś ofertę taką, gdzie stawki są na poziomie juniora, no to nie wiem, no ktoś albo nie spojrzał w ogóle na mój profil, wrzuca do wszystkich, nie wiem, i patrzy na odzew, nie szanuje mojego czasu też. Jest to słabe. Zdarza się, ale rzadko. Częściej natomiast zdarza mi się takie minięcie się z doświadczeniem na zasadzie, że no ja mam akurat tak, że przeszedłem z backendu na frontend jakieś 7 lat temu. No i trochę to widać w tych pracach. No miałem wcześniej programista PHP przez ileś tam lat, gdzieś tam jakiś architekt, a później frontend developer i chcę zostać na tym frontendzie. No, a jak dostaję oferty z PHP, to ich po prostu nie biorę pod uwagę. No okej, okay, no może to nie jest tak łatwo zauważyć, tak? Są też full stack ludzie, którzy ciągle robią jedno i drugie. Nie skreślam tutaj takiego rekrutera, że tak powiem, no ale tych ofert nie oglądam. Po prostu teraz mam taki mindset trochę, że trzeba się skupić na jednym. I ja chcę być ekspertem, a żeby zostać ekspertem, to musisz trochę zawęzić to pole, bo ekspert od wszystkiego jest ekspertem od niczego. No i ten frontend jest na tyle interesujący i tak się mocno rozwija, że postanowiłem się właśnie na tym polu jak najbardziej rozwinąć. No i teraz temat trzeci, to jest komunikacja z rekruterem. Ja w ogóle też chyba zrobię kolejny odcinek, czy tam któryś z kolejnych, o komunikacji, bo ona jest bardzo ważna w naszej pracy. Ale ta komunikacja z rekruterem też bywa różna. Mam na myśli takiego rekrutera z LinkedIn, który jest gdzieś tam pośrednikiem. To nie jest rekruter często z samej firmy, prawda? Tylko oni zawsze mówią, że szukamy dla naszego klienta i tak dalej, i tak dalej. A więc bywa tak, że z nimi też się urywa kontakt całkowicie. Nie? No nie wiem, to po co wysyłacie te oferty, jak potem nie odpowiadacie na nic, tak? Natomiast fajne jest, jeżeli na przykład już biorę udział w rekrutacji i później CV, więc ten mój numer telefonu jest znany, to jeżeli na przykład jest z tym rekruterem jakiś elastyczny kontakt, że nie wiem, możemy przez SMS-a się dogadać, gdzie się on tam sprawdza, jak idzie, na jakim to jest etapie, gdzieś tam podpowiada. Jedno z takich lepszych doświadczeń kiedyś miałem rekrutacyjnych to było pomoc jakby w negocjacji stawki przez rekrutera. To znaczy, że ten rekruter jakby za mnie negocjował z firmą, do której kandydowałem, gdzie ja powiedziałem jakieś moje widełki. On powiedział, że może uda się nawet coś lepiej. I faktycznie wynegocjował tak naprawdę więcej niż oczekiwałem. Więc to było świetne. I na pewno, jeżeli ktoś zrobi coś takiego dla was, no to później gdzieś następnym razem, jak przyjdzie moment albo jakaś oferta od tej osoby, moment na zmianę albo oferta od tej osoby, to nie zignorujesz tego. Bo to jest na pewno jakiś tam bardzo dobry przykład, jak taką pracę można wykonywać. No i chyba tyle. No, no, też wiadomo, że jest inaczej, jeżeli szukamy aktywnie. Jeszcze o tym LinkedIn powiem, że kiedyś to było tak, że jak się tam zgłaszali rekruterzy, bo to większość takich interakcji to jest z rekruterami na tej platformie, to gdzieś tam ignorowałem, jeżeli akurat nie szukałem pracy, a teraz ja dodaję wszystkich raczej. Kiedyś miałem jakiego kolegę, nie zapomnę, który mówił, że zbiera Pokemony i tak sobie pomyślałem, że to fajne takie określenie, bo tak trochę jest, ale ta armia Pokemonów później, jeżeli szukasz pracy aktywnie, może być bardzo pomocna. Chociaż ja na szczęście nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żebym, chociaż znaczy miałem w ogóle w karierze kiedyś tam dawno temu, że firma zbankrutowała i musiałem szybko znaleźć sobie coś nowego, bo wiadomo, jesteśmy, większość z nas jest teraz niewolnikami swoich kredytów mieszkaniowych, więc musimy spłacać raty. To wtedy taka armia rekruterów może być na wagę złota. Dosłownie. Okej, okay, no to było dużo o rekrutacji. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A jeszcze jedna zmiana. Ten odcinek już wrzucę na YouTube'a, gdzie będzie może łatwiej po prostu też coś skomentować. Jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytanie, czy pytanie do moich gości, to pewnie na YouTube, przez YouTube'a będzie najwygodniej, dlatego teraz będę wrzucał również na YouTube'a, a jeżeli słuchasz na YouTubie tego odcinka, to na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast są również archiwalne odcinki do przesłuchania. Ale tamtych już nie będę pewnie tutaj wrzucał, tu będą świeże nowe odcinki. No i cóż, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Postaram się teraz troszkę zwiększyć regularność. Dzięki za uwagę. Słuchałeś podcastu Efekt Motyla. Nazywam się Grzegorz Motyl. Do usłyszenia.